Witam Państwa, jest czwartek, 9 stycznia, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Czy będzie nowa wojenka polsko-izraelska? Prezydent Andrzej Duda ogłosił we wtorek, że nie pojedzie do Jerozolimy na Światowe Forum Holokaustu, uroczystości upamiętniające wyzwolenie obozu Auschwitz.
Otrzymałem zaproszenie jako prezydent Rzeczypospolitej na te uroczystości w Jerozolimie, ale oprócz tego zaproszenia jednoznacznie wynikało z niego i także i z kontekstu sytuacji, że nie przewiduje się tam wystąpienia prezydenta Rzeczypospolitej. Niestety, mimo wielokrotnych monitów różnymi drogami dyplomatycznymi, zarówno bezpośrednio przez kancelarię prezydenta Rzeczypospolitej, jak również przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przez naszego ambasadora w Tel Awiwie, przez pana Marka Magierowskiego, nie spotkało się to z pozytywną odpowiedzią ze strony organizatorów tych uroczystości. Proszę Państwa, moja w związku z tym decyzja jako prezydenta Rzeczypospolitej była jednoznaczna. Albo Polska będzie mogła zabrać głos, albo prezydent Rzeczypospolitej nie powinien brać udziału w tym wydarzeniu. I w związku z tym komunikuję jednoznacznie. Przesądziliśmy, jako prezydent Rzeczypospolitej nie będę brał udziału w wydarzeniu, które będzie miało miejsce w Jerozolimie 23 stycznia.
Instytut Yad Vashem twierdzi, że nie wpłynęła oficjalna prośba strony polskiej o wystąpienie prezydenta Dudy w czasie forum. W przekazanym naszej redakcji oświadczeniu Instytutu czytamy: potwierdzam, że Yad Vashem nie otrzymał oficjalnej prośby od Polski, aby prezydent Duda przemawiał na 5. Światowym Forum Holokaustu. W każdym razie decyzje co do osób przemawiających były podejmowane nie na prośbę, ale zgodnie z treścią i przesłaniem wydarzenia, pamiętając o Holokauście, walcząc z antysemityzmem. Wydarzenie odbywa się w 75. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, który stał się symbolem okrutnej, złej, morderczej misji nazistowskich Niemiec, zgładzenia narodu żydowskiego z powierzchni ziemi oraz w ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Stąd jest szczególnie stosowne, aby przywódcy przemawiający na tym wydarzeniu reprezentowali cztery główne siły aliantów, które wyzwoliły Europę i świat od morderczej tyranii nazistowskich Niemiec. Z powodu wyjątkowej odpowiedzialności wynikającej z historii oraz wysiłków dla upamiętnienia Holokaustu, przedstawiciel Niemiec także przemówi podczas forum. Decyzję Andrzeja Dudy skomentował korespondent telewizji Idź Pod Prąd w Izraelu Eli Barbur oraz pastor Paweł Chojecki.
Znaczy ja bym określił bardzo mocno tą, negatywnie bym określił tą decyzję prezydenta Dudy. Nie chcę używać tutaj ostrych słów, ale to jest po prostu amatorszczyzna czysta, nie wiem, dorazili mu źle. Nie wchodzę w szczegóły, bo ja tu nie chcę zadrażniać stosunków dodatkowo, prawda? Moim zdaniem to jest amatorszczyzna totalna zupełnie. Prezydent Pat mógł przyjechać do Jerozolimy spokojnie. Gdyby ten Tutin, co jest wątpliwe, jak zaznaczam, zaatakował Polskę, mógłby sobie spokojnie zwołać konferencję prasową. Będą z 1000 dziennikarzy z całego świata. Oni by się wszyscy na to rzucili łapczywie. To byłby pierwszy temat. To by w ogóle powiedziałby dokładnie, wyłożył polską rację stanu, tak jak ona jest przegana w tej chwili w Warszawie. I koniec! To by poszło w świat. Może nawet bardziej niż te przekazy o Holokauście, prawda? Bo jak wiadomo, media mają swoją specyfikę. To byłby pierwszy temat. Trzeba było przyjechać, gadać, mówić otwarcie, prawda, co się myśli, gdyby ten Putin rzeczywiście coś tam chlapnął na Polskę znowu.
Pierwsze jest to, że sprawa została już upubliczniona, że zwykle takie negocjacje toczy się po cichu, nie? No, my mamy takie takie oczekiwania, wy takie, my tu ustąpimy, wy tu ustąpcie. No, zróbmy to jakoś. Widać, że komuś zależało, żeby dolewać oliwy do ognia, że puszczenie tego już na medialny poziom jest dowodem złej woli. No, nie wiem, której strony, może nawet obu.
Światowe Forum Holokaustu jest organizowane przez Fundację Światowego Forum Holokaustu i Instytut Yad Vashem pod patronatem prezydenta Izraela Ruvena Rivlina. Ma na celu zwrócenie uwagi na problem odradzającego się na świecie antysemityzmu. Swój udział potwierdzili przedstawiciele 40 państw. A więcej na ten temat mogą się Państwo dowiedzieć z dzisiejszego programu Idź Pod Prąd na żywo i z dogrywki Idź Pod Prąd już za chwilę. Iran się wycofuje. Ambasador Iranu w ONZ oświadczył, że Iran nie będzie podejmował więcej działań wojskowych w odpowiedzi na zabicie generała Kassema Sulejmaniego. Wszystkie nasze wojskowe działania były proporcjonalne do zabicia Kasema Sulejmaniego. One zostały zakończone. Jeśli Stany Zjednoczone więcej nie będą podejmować wojskowych działań wobec Iranu, to z naszej strony też ich nie będzie, zapewnił Majid Tahtravanchi. W nocy z wtorku na środę Iran wystrzelił ponad 20 rakiet w kierunku dwóch amerykańskich baz wojskowych w Iraku. W ataku nikt nie zginął. Sekretarz obrony USA Mark Esper poinformował, że rakiety trafiły w namioty, helikopter oraz w parking. Wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wydał specjalne oświadczenie w związku z irańskim atakiem. Zapewnił, że dzięki dobremu przygotowaniu i systemowi wczesnego ostrzegania w zaatakowanych bazach nikt nie zginął. Podkreślił, że dopóki on jest prezydentem, Iran nie zdobędzie broni nuklearnej. Zapowiedział nałożenie kolejnych surowych sankcji na Iran, które będą obowiązywać, dopóki ten kraj nie zmieni swojego postępowania, nie przestanie wspierać terroryzmu i nie porzuci dążeń do zdobycia broni atomowej. Wezwał na to do większego zaangażowania na Bliskim Wschodzie. Wezwał też do stworzenia nowej umowy z Iranem. Musimy wszyscy działać razem na rzecz stworzenia umowy z Iranem, która uczyni świat bezpieczniejszym i bardziej pokojowym miejscem. Musimy stworzyć umowę, która pozwoli Iranowi rozkwitać i prosperować i korzystać ze swojego ogromnego, niewykorzystanego potencjału. Iran może być wspaniałym krajem. Pokój i równowaga nie zwyciężą na Bliskim Wschodzie, dopóki Iran będzie podżegał do przemocy, niepokoju, nienawiści i wojny. Cywilizowany świat musi wysłać jasną i spójną wiadomość irańskiemu reżimowi. Wasza kampania terroru, morderstw, chaosu nie będzie dłużej tolerowana. Mówię do narodu i przywódców Iranu. Chcemy, byście mieli przyszłość, wspaniałą przyszłość, taką, na jaką zasługujecie, z dobrobytem w kraju i z harmonią z narodami świata. Stany Zjednoczone są gotowe na pokój z każdym, kto o niego zabiega, powiedział Donald Trump. Iracki islamistyczny duchowny szyicki Muqtada as-Sadr, przywódca współrządzącej w Iraku partii politycznej Ruch Sadrystowski, stwierdził, że kryzys doświadczany przez Irak skończył się po retoryce deeskalacji ze strony USA i Iranu. Apeluję do wszystkich irackich frakcji o rozwagę, cierpliwość, niepodejmowanie zbrojnych działań i uciszenie ekstremistycznych głosów niektórych zbuntowanych elementów, dopóki nie wyczerpią się wszystkie polityczne, parlamentarne i międzynarodowe metody, powiedział as-Sadr. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence powiedział w telewizji CBS: otrzymujemy zachęcające informacje wywiadowcze, że Iran wysyła wiadomości do sojuszniczych milicji, aby te nie atakowały amerykańskich celów i cywilów. Mamy nadzieję, że ta wiadomość zostanie potwierdzona.
Jest to absolutny sukces Trumpa. Zlikwidował drugiego łobuza, łobuza numer dwa w Iranie, który był odpowiedzialny, w skrócie mówię, za eksport rewolucji szyickiej, irańskiej w świecie arabskim. Bardzo poważna sprawa. Jednocześnie te reakcje irańskie z tym rzekomym jakimś słynnym już atakiem, prawda, na dwie bazy amerykańskie, to ujawniły tak naprawdę, że Iran się boi. Trzęsie portkami, porciętami, się boi zrobić cokolwiek i to w tej chwili wiadomo. Trump zlikwidował duże zagrożenie, osłabił ich poważnie, jeśli chodzi o ekspansję irańską w świecie arabskim, także przeciwko Izraelowi, i jednocześnie pokazał, że oni się boją. No to w polityce, w geopolityce, to są ważne osiągnięcia.
Ukraina będzie szukać rosyjskiej rakiety w miejscu katastrofy samolotu. Wczoraj w Teheranie rozbił się przewożący 176 osób Boeing 737 należący do ukraińskich linii lotniczych. Samolot leciał do Kijowa, rozbił się niedługo po starcie z lotniska w Teheranie. Na nagraniach zamieszczonych na Twitterze widać, że samolot płonął już w powietrzu, spadając. Dziś sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Oleksij Daniłow oświadczył, że ukraińscy śledczy będą szukać na miejscu katastrofy odłamków rosyjskiej rakiety, którą maszyna mogła być zestrzelona. W internecie krąży zdjęcie zrobione ponoć na miejscu katastrofy, na którym widać fragment rakiety przeciwlotniczej systemu TOR produkowanego w Rosji. Iran posiada kilkadziesiąt takich systemów. Gromosław Czempiński stanie przed sądem. Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie byłego szefa Urzędu Ochrony Państwa, generała Gromosława Czempińskiego. Generał wraz z 6 innymi mężczyznami został oskarżony o przestępstwa korupcyjne przy prywatyzacji spółek PLL LOT i STOEN. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w 2006 roku. W trakcie śledztwa w 2011 roku zatrzymano kilku podejrzanych, w tym generała Czempińskiego. Zatrzymanym postawiono zarzuty korupcji i prania pieniędzy pochodzących z korupcji w związku z prywatyzacją PLL LOT i STOEN-u. Korzyści majątkowe miały sięgać w przypadku spółki STOEN 1 400 000 zł, a w przypadku PLL LOT 1 000 000 dolarów. Wśród oskarżonych obok generała Czempińskiego jest Andrzej P., były doradca ministra Skarbu Państwa w rządzie Leszka Millera. Na ławie oskarżonych zasiądą również przedstawiciele firm współpracujących z ministerstwem przy prywatyzacjach. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Cypr przyjmie amerykańską jednostkę szybkiego reagowania. Rzecznik cypryjskiego rządu Kyriakos Kousos poinformował, że rząd zgodził się na tymczasowe stacjonowanie na Cyprze jednostki szybkiego reagowania, która w razie konieczności będzie ewakuować amerykańskie misje dyplomatyczne oraz amerykańskich cywilów. Jednostka ma służyć wyłącznie dla operacji humanitarnych. Stany Zjednoczone zwróciły się z taką prośbą do cypryjskiego rządu po ataku Iranu na amerykańskie bazy, do którego doszło w nocy z wtorku na środę. W środę w Stambule odbyło się uroczyste otwarcie rurociągu Turecki Potok. W uroczystości wzięli udział prezydent Rosji Władimir Putin i prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Wraz z premierem Bułgarii i prezydentem Serbii przywódcy dokonali symbolicznego otwarcia zaworu. Rurociąg składa się z dwóch nitek. Jedna będzie dostarczać gaz do Turcji, a druga obejmie Bułgarię, Serbię i Węgry. W trakcie uroczystości Władimir Putin powiedział: "Udana realizacja wielkiego wspólnego projektu budowy gazociągu przez Morze Czarne demonstruje naocznie, że strategiczne partnerstwo rosyjsko-tureckie przynosi znaczące i namacalne wyniki." Przed uroczystością odbyło się spotkanie prezydentów Rosji i Turcji. Kreml poinformował wcześniej, że w czasie spotkania przywódcy omówią sytuację w Libii i w Syrii. Unia Europejska i Białoruś podpisały umowę o ułatwieniach wizowych i readmisji. W Brukseli podpisali ją komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson, Davor Božinović, minister spraw wewnętrznych Chorwacji, która sprawuje prezydencję w Unii Europejskiej, a ze strony białoruskiej minister spraw zagranicznych Władimir Makiej. Komisarz Johansson powiedział, że umowa umożliwi zbliżenie się Unii Europejskiej i Białorusi. Te umowy stanowią znaczący krok naprzód w naszej współpracy. Poprawią one mobilność naszych obywateli w dobrze zarządzanym i bezpiecznym otoczeniu oraz pomogą w budowaniu bliższych związków między Unią Europejską i Białorusią. W wyniku umowy zostanie uproszczona procedura uzyskania wiz krótkoterminowych do Unii Europejskiej. Ich cena spadnie do 35 euro. Białoruś ma ułatwić i zwiększyć możliwości do uzyskania bezpłatnych wiz dla celów niekomercyjnych. Maksymalna ilość dni pobytu dla obywateli Unii Europejskiej w Białorusi podwoi się z 90 do 180 dni. Umowa ma zostać jeszcze zatwierdzona przez Parlament Europejski oraz ratyfikowana przez Parlament Białorusi. Chorwacja chce podziału imigrantów w Unii Europejskiej. Premier Chorwacji, która sprawuje półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej, Andrej Plenković, w wywiadzie dla francuskiego dziennika Le Monde powiedział, że jest za sprawiedliwym podziałem przyjmowania migrantów przez państwa członkowskie. W wywiadzie wezwał członków Unii, by mówić o konsekwencjach kryzysu migracyjnego z lat 2015-16. Stwierdził, że znalezienie porozumienia w sprawie rozlokowania migrantów jest konieczne z powodu różnic geograficznych oraz że trzeba znaleźć właściwą równowagę, która uwzględnia sytuację gospodarczą każdego kraju. Plenković stwierdził również, że konieczne jest uszczelnienie granic Unii Europejskiej. Jedynym sposobem działania jest wzmocnienie wewnętrznych granic Unii. Musimy ułożyć się z Turcją, nie ma alternatywy, przekonywał Plenković. Grupa Wyszehradzka chce rozwijać współpracę militarną. W środę w Pradze odbyło się spotkanie przedstawicieli parlamentów Grupy Wyszehradzkiej. Obrady były podzielone na 3 panele. Dotyczyły one współpracy w dziedzinie obronności i ćwiczeń, wspólnych zakupów na rzecz obronności i obrony w cyberprzestrzeni. Czeski senator Paweł Fischer stwierdził w rozmowie z PAP, że w obliczu zmian zachodzących w sferach obronności konieczna jest bardzo bliska współpraca w przestrzeni powietrznej, jak i cybernetycznej. Po wizycie w krajach bałtyckich i w Elblągu zdajemy sobie sprawę z roli, jaką pełni Polska jako nasz sąsiad, powiedział czeski senator. W trakcie posiedzenia rozmawiano również o konieczności współpracy w dziedzinie obronności z Niemcami, Francją i Wielką Brytanią. Ze strony Polski w rozmowach wzięli udział senatorzy z Komisji Obrony Jarosław Rusiecki oraz Bogdan Zdrojewski. Senator Zdrojewski stwierdził, że państwa są zgodne co do kierunku rozwoju w kwestiach zbrojeniowych. Wiemy, w którą stronę powinniśmy zmierzać, ale brak jest namacalnych efektów współpracy w postaci wspólnych zakupów, wspólnej polityki w obszarze bezpieczeństwa tego obszaru. Senator Rusiecki powiedział, że potrzebujemy silnej współpracy na etapie badań naukowych i wdrażania tych badań, szczególnie w produkcji zbrojeniowej. Czy Polska zablokuje sobie możliwość współpracy ze Stanami Zjednoczonymi? Stany Zjednoczone mogą zablokować udzielanie informacji wywiadowczych krajom, które będą używać sprzętu z komunistycznych Chin w sieci 5G. Republikański senator Tom Cotton złożył w Kongresie projekt ustawy, która ma zakazać amerykańskim władzom dzielenia się wiedzą wywiadowczą z państwami, które będą używać sprzętu Huawei w krajowych sieciach 5G. Senator stwierdził, że Stany Zjednoczone nie powinny dzielić się informacjami z krajami, które pozwalają swobodnie działać wywiadowczemu ramieniu komunistycznej partii Chin w swoich granicach. Nalegam, aby nasi sojusznicy na całym świecie starannie rozważyli konsekwencje współpracy z Huawei dla ich narodowego interesu, powiedział Cotton. Taka decyzja Stanów Zjednoczonych mogłaby mieć poważne konsekwencje także dla Polski. Co prawda we wrześniu Stany Zjednoczone i Polska podpisały porozumienie o współpracy w 5G, ale Huawei ciągle dąży do udziału w budowie 5G w Polsce. W porozumieniu z USA zapisano warunki dla firm, jakie mogą budować sieć w Polsce. Dokładne zastosowanie tych warunków wykluczyłoby chińskie firmy, jednak polski rząd do tej pory nie wskazał Huawei jako niedopuszczonej do budowy sieci 5G, a polskie firmy telekomunikacyjne prowadzą już w kilku miastach testy nowej sieci z wykorzystaniem urządzeń Huawei. I to wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00. A teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Dzień dobry, jest czwartek, 9 stycznia. Ja się nazywam Michał Szczukiewicz, zapraszam na program Idź Pod Prąd, dogrywka. A w studio moimi i Państwa gośćmi pastor Paweł Chojecki.
Witam.
I Iwan Belostenko.
Witam serdecznie.
Dzisiaj pozostajemy w klimacie Bliskiego Wschodu, a konkretnie Izraela. Przypominam, że o godzinie 13 mieliśmy gościa prosto z Tel Awiwu, Eli Barbour. Kontynuujemy te tematy, kontynuujemy ciekawą wypowiedź. Jest to temat związany z głównym rabinem Izraela, który coś zasugerował. Jak mi się wydaje, wypowiedź jest bardzo kontrowersyjna, bo chyba nie pasuje nikomu tam w Izraelu. Zasugerował, że wiele osób, które powróciło do Izraela po II wojnie światowej na mocy prawa powrotu, dokładnie setki tysięcy osób, nazwał nie Żydami, że to nie są Żydzi, że to są komuniści rosyjscy przede wszystkim. Dlaczego w ogóle taka wypowiedź? Jak myślisz w ogóle, kto to jest ten człowiek, który to wypowiedział?
Rabin Itzhak Yosef to jest naczelny rabin z tej strony sefaradyjskich Żydów, czyli nie z tych, którzy pochodzą tam z wschodniej części Europy, Polski i tak dalej, ale takich z Hiszpanii, na przykład tam z zachodniej części
z północnej Afryki.
Z Afryki, tak. I on jest naczelnym rabinem właśnie z tej strony, oni tam wymieniają się raz, on tam odpowiada za, on teraz odpowiada za wszystko, jakby za koszrut, jest naczelnym rabinem i ja bym nawet zmieniłem to, co powiedziałem, że on nie zasugerował, on wprost powiedział, że, że tak jest, że te Żydzi, którzy pochodzą, którzy przyjechali do Izraela na podstawie tego prawa powrotu, że są nie Żydami, są niewierzącymi i że dzięki temu, że oni tam przyjechali do Izraela, teraz głosują na te partie, które dzielą Izrael i nie pozwalają tego, żeby powstał rząd. I że to jest jakby wpływ tam już dalej nie szedł, ale podejrzewam, że jakby coś by jeszcze powiedział o tym, że inne państwa wpływają na to, co się dzieje w Izraelu.
No to zobaczcie, że to jest dokładnie to samo, co chyba ponad rok temu, nie? Przy tych wyborach, no może nie rok, może tam troszkę mniej, bo sytuacja gdzieś no, wyborcza jest od kiedy te wybory były w kwietniu pierwsze, nie? Później drugie we wrześniu i teraz mają być trzecie niebawem powtórzone w marcu, czyli no, w marcu będzie można powiedzieć rok taki wyborczy, gdzie w Izraelu nie może dojść do rozstrzygnięcia zdecydowanego. Różne warianty były próbowane, Netanyahu już nawet temu drugiemu oddał, no to ty stwórz rząd, a to ani ten nie może, czyli ani ta lewica, ani prawica, mówiąc tak oględnie, takie PO i PiS, jak gdyby nie tamtejsze. I my mówiliśmy już rok temu mniej więcej, że w tym na pewno miesza Rosja za pomocą agentury, którą wysłała w ramach tego przesiedlenia, że spora część Żydów, czy tych no, przyjętych z byłego Związku Radzieckiego, to z wartościami żydowskimi ma niewiele wspólnego, a to mogą być rosyjscy komuniści. I zobaczcie, że to myśmy mówili rok temu, a teraz no, oficjalnie taki głos z samego szefostwa tego religijnego Izraela idzie. Rzeczywiście słyszałem, to pewnie zaraz więcej Iwan o tym powiesz, że ogromne ataki na tego rabina, no, że to wielka kontrowersja i bardzo tam na niego psioczą, że jak on może takie rzeczy mówić.
Nawet Netanyahu wyraził się krytyczny, potępił
słowa. Dlaczego mówisz nawet?
No bo oni tak bardzo mocno wspierają Netanyahu, on też ich wspiera, tam daje im przeróżne ulgi i tam idzie w nich ich kierunku, więc nawet Netanyahu to potępił, ale tu jest jakby drugie dno, bo ja rozumiem tą tezę, że sporo z tych Żydów w ogóle nie mają z Izraelem jakby nic wspólnego powiedzmy z tą religią, nie, żydowską, nie mają nic wspólnego, nie chcą praktykować ani szabat. Nawet sporo ludzi, którzy wywodzą się z byłego Związku Radzieckiego, w ogóle hebrajskiego nie uczą się, oni tam trzymają się w tych takich zamkniętych, można nawet powiedzieć, gettach, bo tam kondycje też nie najlepsze są w tych miejscach, gdzie oni żyją, gdzie to są te skupiska. Ale są oczywiście, i to też ten rabin później podkreślił, że im nie chodzi o to, że wszyscy, tylko chodzi o to, że chodzi o tych, którzy przybyli i właśnie nie chcą, żeby państwo Izrael tam istniało, są nawet niektórzy z nich antysemitami, ale też równolegle powiedział, że niektóre z nich, znaczy inna część tych imigrantów ze Związku Radzieckiego i w wojsku służą i są dobrymi obywatelami i chcą budować państwo Izrael. I tu jest właśnie problem polega na tym, że te ortodoksyjni Żydzi dyktują, kto jest Żydem, a kto nie jest Żydem, nie? I to w ogóle jest takie wielkie zamieszanie tam w Izraelu, tak naprawdę, żeby wiedzieć, kto jest Żydem, a kto nie. Każdy ma jakąś trochę inną koncepcję, nie? Są te masorti, które tam trzymają tradycję, ale nie obchodzą to wszystkich do szczegółów.
Czy można mieć, rozumiem, że jeśli się ma paszport izraelski, to się jest Żydem?
Właśnie to jest narodowość, a nie religia.
Religia.
Nie? Czyli i tam tutaj jest wielkie zamieszanie i tam właśnie jest, to nie tylko chodzi o tych, którzy pochodzą ze byłego Związku Radzieckiego, tam i te, którzy pochodzą z Europy, którzy tam powiedzmy mieli na pewno rodziców żydowskiego pochodzenia, to ich też tak naprawdę, on to nie powiedział tutaj, bo to chodziło o tych ze Związku Radzieckiego, bo na nich też powiedział, że oni też są nie Żydami, bo oni tam w sobotę podróżują, czy coś innego, właśnie łamią te zasady. I to to moim zdaniem jest bzdura. Jak ta osoba, tak, która też zachęca do tego, żeby wojsku nie służyć, też zachęca do tego, że to państwo izraelskie, co jest w tej chwili, ono nie jest w ogóle Izrael, że to jest jakieś państwo tych gojów, nie? Mhm. Ona teraz będzie określać, kto jest Żydem, a kto nie jest Żydem, nie? Mhm. Żeby wiedzieć, kto jest Żydem, a kto nie jest Żydem, są lepsze sposoby niż ta halacha, którą praktykują ortodoksyjni Żydzi. I tu właśnie chciałbym bardziej skupić się na tym, kto jest Żydem i jak możemy wiedzieć, kto jest Żydem, nie? Czy to te ludzie mają decydować, którzy zaprzeczają Torę i nie w ogóle to, co oni robią, to nie jest w ogóle, nie pochodzi z Starego Testamentu. Tak jak Andreas Stutz właśnie mówił, że oni w ogóle nie praktykują religii, która jest opisana w Starym Testamencie. W tym właśnie jest problem.
To ja może tak dodam, że faktycznie naczelny rabinat uznaje Żydów tylko pod ścisłą interpretacją halacha, tak jak mówisz, lub prawa żydowskiego. I jednym z tych założeń jest to, że muszą mieć żydowską matkę lub muszą być nawróceni na judaizm przez rabina ortodoksyjnego, który został zatwierdzony oficjalnym rabinatem państwowym.
No to
czyli
tak
jest to, czyli
te dwie rzeczy w ogóle nie są związane ze Starym Testamentem, bo w Starym Testamencie nie ma tej całej alachy, która powstała po zniszczeniu drugiej świątyni, to babiloński Talmud, i tam wszystkie te zapisy prawa, oni w ogóle nie istnieją w Biblii, to jest rozszerzenie albo w ogóle wymyślane jakieś nowe zapisy, a to, co on mówi odnośnie matki, że po matki powinno być, to też nie jest zgodne z Biblią, bo w Biblii nie ma, to nie po matki, to liczy po ojcu. I tu kilka przykładów. Józef ożenił się z Egipcjanką. Od niej pochodzą Efraim i Mynasze.
W biblijnych przykładach, tak. Że są Żydzi, których Bóg uznaje za Żydów, a oni mają matki nie Żydówki, z innych narodów.
Tak, bardzo dużo przykładów i to nawet taki czołowy. Jakub, wszyscy dzieci Jakuba żenili się z Kananejkami. Tak. Mojżesz z Medianitką, Solomon z Amonitką, Boaz z Moabitką, Rut. I to nigdy nie był problem. To nie był ten kryterium, więc te dwa kryterium to w ogóle nie są z Biblii wziane, to jakieś wymyślone ich zasady, które jak zobaczymy, kto powiedział, że to oni decydują, że to ich interpretacja jest właściwa, to zobaczymy, że to oni. Oni sami o siebie powiedzieli, że to my jesteśmy tym, przez których przemawia ten Ruach HaKodesh, co oznacza Duch Święty, też taka ciekawostka, nie? Więc to wszystko bardzo podobne na przykład do katolicyzmu, nie, że oni sami ustalili, że my jesteśmy tymi prawdziwymi. Prawdziwymi i to bardzo podobne, więc na tym polega właśnie problem.
No dobrze. Skrytykowany został przez Benjamina Netanyahu, czyli faktycznie wskazuje to możliwe na jakieś nieporozumienie albo dziwną próbę uderzenia w samego Netanyahu.
Myślę,
i druga
że to
rzecz,
bardziej,
dodam tylko
tak
szybko,
przerwę,
Lieberman też.
Właśnie, chodzi o to, żeby ci rosyjscy Żydzi, których jest tam, szacuje się na około milion, nie?
Tak.
To no, spora część elektoratu po tym głosie nie odwrócili się o Netanyahu, że no, Netanyahu zabiega o głosy wszystkich, że tam mówimy, że to może kilkadziesiąt tysięcy głosów zaważyć o różnych sprawach, także on nie chce zaogniania tych relacji. To jest oczywiste, że ta partia tego Liebermana, no ona realizuje, że tak powiem, takie zamówienie polityczne, żeby w Izraelu nie stworzyć silnego rządu i praktycznie albo no tak...
Żeby Izrael nie mówił jednym głosem. Tak,
żeby ten podział trwał, żeby ta sytuacja była niestabilna. Można tu widzieć wpływy rosyjskie i to przecież nie tylko ten rabin to powiedział, ale zdaje się mer Jerozolimy.
Wicemer Jerozolimy.
Tak. Jerozolimy powiedział, sugerował,
że
bardzo tak wprost, że ten Lieberman no, realizuje moskiewskie interesy. Także mówię, to nie jest pierwszy głos w Izraelu. To widać, że tutaj no, Lieberman, szczególnie po tych pierwszych wyborach, no tam mocno przyczynił się do tego, że Netanjahu nie stworzył rządu, to tam się do końca ważyło, no i on jednak powiedział nie, czyli ci rosyjscy Żydzi, można powiedzieć w pewnym uproszczeniu, zablokowali stabilny rząd Netanjahu, musiały być kolejne wybory, będą kolejne, stąd ten głos tego rabina jest taki, można powiedzieć, niepoprawny politycznie ze względu na ten terminarz wyborczy, nie? Stąd myślę, że jest to potępienie Netanjahu, a nie, żeby on tam się za dużo nie zgadzał z nim.
Tak, no a Lieberman, tylko dodam, że Lieberman też się, no, udaje wzburzenie, czy faktycznie się wzbudził i zażądał dymisji, zawieszenia głównego rabina.
To jeszcze dodam, że tu nastąpi, myślę, że to jest kolejny taki front dzielenia Izraelczyków na tych Żydów sefardyjskich, tak, czyli tych właśnie, powiedzmy, z zachodniej Europy, no i tych, jak oni się, aszkenazyjskich, czyli tych z terenu Polski, Rosji i tak dalej, nie? I że to jest jak gdyby kolejne antagonizowanie, że mamy kolejną wojnę, nie?
Tak, to te Aszkenazji Żydzi zaprotestowali, Edelstein, właśnie to jest z tych Aszkenazji zaprotestował i był oburzony tymi słowami też. Mhm. Także to już wydarzyło się to, o czym mówisz.
Podobna, widać, że podobny mechanizm tego podziału, mówiliśmy też o tym o godzinie 13, że Polacy się dają ogłupiać, ale Żydzi też godnie...
Ogłupiać i dzielić z powodu trzeciorzędnych problemów. Bo było to napięcie zawsze, były te problemy, są ci najbardziej ortodoksyjni Żydzi, oni cały czas biorą pieniądze państwa izraelskiego, ale plują na to państwo, także to wszystko było, ale teraz jest pytanie, czy podkręcić palnik, nie? Czy podkręcić temperaturę tych sporów, i tym się zajmuje właśnie przede wszystkim komunistyczna agentura w Izraelu. Bardzo dobrze to kiedyś nasz przyjaciel z Falun Gong powiedział, że komuniści, jednym z ich takich celów socjologicznych jest skłócanie ludzi. Czym więcej jest takiego naskakiwania, skakania sobie do gardeł, a nie rzeczowej rozmowy na argumenty, tym lepiej dla komunistów, nie? Bo ludzie tracą rozsądek, tylko zaczynają iść emocjami, a te prowadzą ich do najgorszych niekiedy nawet zbrodni, niepotrzebnych słów i tak dalej, i tak dalej. Także warto o tym pamiętać w każdym takim sporze, żeby nie przeciągnąć go poza ten element racjonalny, poza dyskusję na argumenty, poza wskazywaniem celów jakichś, nie? Żeby nie poszło to w taką emocjonalną nawalankę, nie? Tu oczywiście wszyscy musimy, to jest też uwaga do nas, do mnie też, nie? Także bardzo dziękuję naszemu przyjacielowi z Falun Gong, że no, tak pięknie wyłuszczył ten można powiedzieć, cel, powiemy komunizmu, jeśli na płaszczyźnie politycznej będziemy się poruszać, a można powiedzieć cel diaboliczny, jeśli wejdziemy także w obszar duchowy.
No, faktycznie tutaj to, co mówiliście z Elim Barburem o godzinie 13, że Polska niestety póki co, Polacy póki co rywalizują w pierwszej lidze z Izraelem, z Żydami, jeśli chodzi o danie ogłupiania się.
No to tylko widź pod prąd, takie tezy mogą być, gdzie... No,
ale widać, że naszym Polacy widzom się to podoba, to spostrzeżenie.
No mówią, jak jest, nie? Bo to przecież ty chyba wykopałeś tę informację, że jeden z wysokich oficerów Mossadu powiedział, że no, jest zatroskany ogłupieniem narodu żydowskiego. Były szef Mossadu, tak. Powiedział, że no, widzi no, straszną rzecz, że do Żydów przestają przemawiać argumenty o wspólnych celach, o wspólnych interesach, a jest jakaś mniej więcej pół na pół naparzanka taka. Nie?
To pojawia się pytanie, kto ogłupia? Szatan.
No, głupota jest związana z kłamstwem. Czyli mówię, zależy, jak głęboko zejdziemy. Jeśli schodzimy głęboko, no to ojcem wszelkiego kłamstwa, czyli też głupoty, bo kłamstwo to jest zaprzeczenie, znaczy głupota to jest zaprzeczenie Bożej mądrości, do tego kłamstwo jest fundamentalne. Ojcem wszelkiego kłamstwa jest diabeł i o tym powiedział Jezus Chrystus na przykład w Ewangelii Jana, rozmawiając zresztą z Żydami, nie? Także jakby Żydzi wzięli sobie nauki Jezusa, serca do serca, właśnie skąd jest głupota, skąd jest kłamstwo, oczywiście Polacy tak samo, to myślę, że mielibyśmy dużo zdrowszą sytuację.
A kim się szatan posługuje?
Na, właśnie, na tym politycznym, czy, można powiedzieć, już przestrzeni, to lewica ma na koncie ciągłe antagonizowanie ludzi. Przecież pamiętacie, to ich, ten pomysł na klasy, nie? Że są, tu jest klasa robotnicza, czy tam robotniczo-chłopska, a tu są burżuje i trzeba mordować burżui, bo to są, to są jacyś takie, jak wiecie, budowanie nienawiści, że to są jacyś źli i trzeba ich wymordować, zniszczyć, okraść, zgwałcić, nie mają mieć żadnych praw, nie? Teraz, no, mówi się, że lewica, no, już nie może, czyli ci marksiści, neomarksiści nie mogą już sobie poradzić za pomocą tej klasy robotniczej, bo dobrobyt wszystkich społeczeństw, bo to przy dużym, dużym rozwarstwieniu było możliwe, to budowanie nienawiści. Teraz, no, współczesna gospodarka i możliwości technologiczne uruchomiły możliwość, no, zarabiania pieniędzy przez wszystkich na jakimś takim minimalnym poziomie, stąd z tą klasą robotniczą trudniej jest, szczególnie na Zachodzie, zbudować jakieś szersze takie polityczne zaplecze, a już na pewno nie można do rozruchów, co jest marzeniem wszelkich tych lewaków, komunistów, doprowadzić. No to pani Jadwiga Chmielowska bardzo ładnie u nas mówiła, że dzisiejszymi tutaj dzisiejsza lewica zrobiła podmianę i dzisiaj chce na poziomie preferencji seksualnych, tych normalnych i nienormalnych, czyli sponsoruje, można powiedzieć, czy rozdmuchuje w mediach sprawy LGBT i, że tak powiem, tę narrację, tą narrację chce uderzyć w konserwatywne, czyli normalne społeczeństwo, nie? Jest obrońcą LGBT wszelka lewica. Także odpowiadając na to pytanie, najbardziej fundamentalnie, no to diabeł skłóca ludzi i prowadzi ich do takich emocjonalnych wojen, a także do nienawiści. No, tu to morderstwo Abla dokonane przez Kaina, to jest właśnie początek, nie? Gdzie to emocje, zazdrość, chora zazdrość i zawiść prowadzi do nawet zabójstwa. A w tym wymiarze politycznym, no to trzeba oskarżyć lewicę wszelaką. Chociaż lewica dzisiaj często, to mówiliśmy, ubiera się w szatki prawicowe. Ta sprawa z wykonaniem sprawiedliwej egzekucji kary śmierci na tym terroryście irańskim pokazała, zobaczcie, wspólne korzenie tu w Polsce zarówno lewicy, jak i tej pseudoprawicy, bo i Korwin-Mikke, i Biedroń mówili nagle jednym antyamerykańskim głosem.
Cud.
Ja bym chciał się dodać do
tego... Cud, tylko owoc.
Do tego, do tej dyskusji, kto jest prawdziwym Żydem. Mhm. Nie? Ten naród żydowski bierze się z Biblii. I myślę, że każdy Izraelczyk, czy Żyd, czy Hebrajczyk...
A to Żydzi nie mają innej Biblii? Tak się w razie czego zapytam, żeby było jasne.
W jakim sensie?
No bo dlaczego naród izraelski ma się podpierać Starym Testamentem? Oni nie mają swoich ksiąg, jakichś innych?
Właśnie mają i w tym jest problem, że te księgi powstali potem, jak zburzono drugą świątynię. Część z tego pochodzi z babilońskiego Talmudu i to jest w ogóle, to nie jest z Biblii.
A to dlaczego się na przykład posługują księgą Izajasza?
Posługują...
No w sensie, no jest jako uznawana jako od Boga, tak?
Ale to uznawana przez kogo?
No nie, właśnie znaczy, się pytam, no.
Jest Księga Izajasza, tylko że ortodoksyjni Żydzi ją zaczynają interpretować i mówią, że nie można ją czytać samemu, bo tam...
No ale skąd my to znamy?
Musisz mieć właściwą interpretację. Mi chodzi o to, że jest Stary Testament. I jak Żydzi chcą dowiedzieć się o swojej historii, oni cały czas sięgają i jak do wojska ktoś idzie, to broń i Stary Testament dostaje, no to trzeba go czytać, a nie tylko jego mieć.
Czyli posługują się Starym Testamentem, w jakikolwiek sposób odnoszą się do niego. Teraz, właśnie, w Izraelu.
Tylko odnoszą się do niego, ale jego nie czytają tak samo, jak Polacy nie czytają Nowego Testamentu, tak samo Żydzi nie czytają Starego Testamentu.
Ale formalnie jest pokazywane,
jak jest wygodne i potrzebne, to oni do niego odwołują się, to to okay. nasze święta księga, ale nie czytałem. To myślę, że jak chcą dowiedzieć się o swojej historii, no to powinny sięgnąć po ten Stary Testament, już zostawmy ten Nowy Testament, chociaż też oczywiście warto czytać, to niech co najmniej sięgną po ten Stary Testament i przeczytają o swojej historii i poznają swoją historię, poznają kto jest Żydem, kto nie jest Żydem, co to znaczy bycie Żydem, skąd pochodzą, co tam się wydarzyło, nie tylko tam od początku świata, ale też później. Niech to czytają i niech według tego decydują, czy ktoś jest Żydem, a ktoś nie jest Żydem, a nie według tego, co tam sobie sami wymyślili i te prawa. Więc taki postulat.
No to właśnie ja tylko mi chodziło o to, żeby uświadomić naszym widzom, że nie zalecasz im czegoś kompletnie abstrakcyjnego, bo Stary Testament jest w obiegu kultury obecnego państwa Izrael, tak? No, wykorzystywane choćby nawet do tych kwestii wojskowych, gdzie jest jakaś przysięga i tak dalej
składana. Tak, ale nie powiedziałbym, nie nazwałbym to, że jest w obiegu, on po prostu...
No tak jak Biblia w Polsce.
Jest, ale właśnie o to chcę powiedzieć, że dla większości Izraelczyków o wiele ważniejsze są księgi Chazal, czyli ta ustna tradycja, niż Biblia. No i skąd my to
znamy?
Czyli można porównać
mówię,
spokojnie.
Że katolicyzm w bardzo, to wiecie, przeciętny polski katolik nie zdaje sobie sprawy, jak wiele w kościele katolickich jest podobieństw do religii żydowskiej, a jak mało to ma wspólnego z Nowym Testamentem Jezusa Chrystusa. Nie? To są rzeczywiście takie kopie, nawet sam strój kapłanów jest katolickich, jest wzięty ze Starego Testamentu. Nie ma czegoś takiego w Nowym Testamencie. Tak sobie ostatnio analizowałem, że katolicyzm i ten rabinistyczny, faryzejski, dzisiejszy judaizm, no wprost przeczą temu, co mówi Nowy Testament o modlitwie. Na przykład modlitwa mężczyzny ma być z odkrytą głową, że hańbą dla mężczyzny jest, jak się modli z nakrytą głową. A zobaczcie, że biskupi katolicy i rabini, czy w ogóle Żydzi tacy ci, bo to jest ona jakaś nazwa, nie? Jak nosi myckę, to jest jakiś inna nazwa niż jak nie nosi, nie? Taki tak, dwa rodzaje takich...
Tam też rodzaje mycki też.
Tak, no tak, to już nie kłóćmy.
Czarna, biała.
Tak, ta, wiem, ale no, są konserwatywni Żydzi, którzy nie noszą mycki, no i tacy bardziej religijni chyba, którzy noszą i zobaczcie, oni chyba modlą w tych nakryciach głowy, nie? Tak, zobaczcie, to jest... I biskupi katolicy no, mają dokładnie to samo. Papież ma dokładnie to samo, nie? Tu tych analogii jest pełno. Sama budowa kościołów, szczególnie teraz to się troszkę zmieniło, ale w średniowieczu, no to było dokładnie wzorowane na świątyni Starego Testamentu, że jest takie miejsce oddzielone tylko dla kapłanów, nie? I te takie tralki w kościołach były. Teraz już tego nie ma w tych nowoczesnych kościołach katolickich, a kiedyś był taki podział, że taki był płot normalnie w kościele.
No i w Krakowie, zwykły, w Mariackim cały
no
czas
to ta, no bo to są średniowieczne kościoły, że zwykły wierzący nie mógł przejść tego płotu. Tam byli księża, nie? Tylko mogli sobie chodzić i ich akolici, ministranci, różni tego, czyli tacy, no już z tego stanu, powiedzmy, kapłańskiego. No i jeszcze było tabernakulum. Nazwa tabernakulum pochodzi właśnie ze Starego Testamentu. To jest to miejsce najświętsze, gdzie tam raz w roku chyba tylko arcykapłan mógł wchodzić i tak dalej, gdzie przebywał Bóg, Arka Przymierza i tak dalej. Tylko teraz wsadzono w to hostię i tam. Także to jest naprawdę kopia systemu żydowskiego kościół katolicki. No ale Polacy z jednej strony mają dużą dawkę takiego podskórnej jakiejś niechęci do kultury żydowskiej, ale nie widzą właśnie, że kościół katolicki w rzeczywistości jest kopią Starego Testamentu, kopią religii żydowskiej Starego Testamentu, a absolutnie nie ma związku z kościołem Jezusa Chrystusa.
No to wyłuszczyliśmy Polakom i Żydom.
Czyli zobaczcie, że jest to samo. I opierają się na tradycji, lekceważąc Słowo Boże. No i zobaczcie, Żydzi robią dokładnie samo. To samo. A potem podsumowanie Eli Barbura, mamy wyścigi w głupocie.
Właśnie, to jest piękne, piękna taka, na przestrzeni wielu lat i obu kultur, piękne podobieństwo. To wytłumaczyliśmy naszym widzom te podobieństwa, a jest prośba od widzów, od Magoga. Czy pan Eli Barbur mógłby udzielić kilku politycznych lekcji dyplomatycznych Konfederatom oraz PiS-owi?
No to pytanie.
Pytanie, może przekażemy następnym razem. No dobrze, to jeszcze...
Eli Barbour, i dlatego go też tak lubimy, bo mówi prosto z mostu. To nie jest język dyplomacji, także nie wiem, czy tu lekcje dyplomacji, bo o takie tu była prośba mądrości politycznej, to taka. Z dyplomacją to u nas nie jest najlepiej.
Dyplomacją nie jest, ale język na przykład Donalda Trumpa też jest bardzo mało dosadny, dyplomatyczny, tak, prawda?
Się trochę stara, ale...
Tak, widać, że się musi hamować chyba czasami.
Tak, jak to przemówienie chyba wczorajsze, nie? Tam takie deeskalujące konflikt z Iranem, nie, że przyjmuje ich kapitulację, no to tam... Ale bardzo fajnie, że się odwołał do narodu irańskiego. Zobaczcie, nie? To samo, co mówi do Polaków. On nie do elit politycznych, bo wie, że to jest deep state, zgniłe i dziadostwo skorumpowane, ale on mówi, słuchajcie, Irańczycy, zasługujecie na lepszą przyszłość niż w tym mułowatym reżimie, no. Ja chcę wam pomóc uzyskać tę lepszą przyszłość.
Tak samo tak mówił do Polaków też i nie tylko. On, tak jak mówisz, to do większości wystąpień, jeśli się odwołuje do jakiegoś państwa, to z reguły się zwraca do narodu. Wolf Child 4 zauważył podobnie, że mianowicie, chcę więcej pana Barbura, uwielbiam jego język. A propos języka, faktycznie dostrzegamy też.
Tak, staramy się, że szczególnie jak coś ważnego dzieje się na Bliskim Wschodzie, że wtedy zaraz zapraszamy naszego przyjaciela i no, powiedzmy, no, kolegę redakcyjnego to jeszcze może nie, ale no, naprawdę tu widać, zresztą widzicie, że dużą zbieżność. Mamy gdzieś w rozłożeniu akcentów, to też mieliśmy tu niezgodę też przecież o 13:00, tam w sprawie akurat Dmowskiego i jego zasług, ale ogólnie, jeśli chodzi o taki kierunek relacji polsko-żydowskich i temu, w którą stronę świat powinien zmierzać, to naprawdę ta zgodność, bo przecież nie znaliśmy się wcześniej, wyrastaliśmy całkowicie gdzie indziej, ale widać, że w tych sprawach takich no, najważniejszych no, mamy praktycznie zbieżność, taką zupełną myśli.
Tak, no było dzisiaj widać też radość z tego, w jakim kierunku świat zmierza.
Tak.
Polecam program o godzinie 13:00. Bardzo, bardzo dobra atmosfera panowała tutaj i w studio, i na łączach. No dobrze, kolejne pytanie. Łukasz Góral. Daniels też spiskowe teorie głosi? Zdziwiony.
Zdziwiony? To ja też byłem zdziwiony. No nie wiem, co ty o tym myślisz.
Jak rozmawiałem z Danielsem, to on zawsze, z Johnny Danielsem, to on zawsze mówił, że o, to jest jakieś teorie spiskowe, to jest jakaś bzdura. Więc tu nie
wiem. Czyli łatwo się obroni teraz.
Nie wiem, to właśnie nie wiem, w co on gra. Czy tutaj po stronie Danielsa jest teorie spiskowe, czy nie wiem. Ale taki głos zawsze od niego słyszałem, że nie, to jakaś teoria spiskowa. Jak mówiłem o reparacjach, to coś tam, że Rosja tutaj, a propos właśnie Rosji, jak z nią rozmawiałem o Rosji, o reparacjach, tak nie, to nie da się, nie ma sensu.
To, no to może ma na myśli to, że to nie są teorie spiskowe, tylko po prostu czysty interes. Może teraz ma interes taki.
No poczekamy na odpowiedź Johniego Danielsa. Jeśli zechce, to chętnie udzielimy mu głosu. No, co myśli o tej opinii naszego tu korespondenta z Tel Awiwu, że to takie pójście w kierunku tego pana Kantora i obarczanie jego odpowiedzialnością za całe zło tego, co się dzieje, no jest przesadą, a nawet właśnie taką teorią spiskową. Ja, choć no tak fajnie, że ktoś tak broni Polski, to z taką z ciepłym uczuciem przyjąłem te słowa pana Danielsa, ale no jakoś biorąc pod uwagę, że przecież Izrael to potężne państwo, nie mogłem uwierzyć, że jeden jakiś kantor mógł tak wszystkich wykiwać i zrobić w konia. Jakoś to tak nie kupuje tej narracji.
Nie, ja myślę, że nie, bo ja pamiętam, były takie głosy właśnie podczas podróży Netanyahu do Rosji, że tam Rosja to tam pomoże z tym właśnie na kierunku walki z antysemityzmem i tam pamiętam zdjęcia, jak on to pokazywał, jak my w Rosji tutaj dbamy o ten temat i tak dalej, więc myślę, że to o tym myślę, to na pewno jest ze zgodą Netanyahu i Rivlina, Tak myślę, że na pewno tak to wygląda. To
można zobaczyć i tu myślę, że Izraelczycy powinni zobaczyć, jak Rosja działa. No, jeśli powiedzmy, tak jak mówił Eli Barbour, w co jestem przekonany, że dla Żydów bardzo ważne jest, żeby na całym świecie walczyć z antysemityzmem, nie? Czy antyizraelizmem, jak on to zrównał, no to warto zobaczyć, jak Rosja wpływa na te swoje różne struktury, które buduje na przykład w Polsce. Czy partie rosyjskie są, że tak powiem, proizraelskie, czy antyizraelskie? Czy tam antysemityzm się rozwija i, że tak powiem, prawie że chce eksplodować, czy nie? Nie? Czyli widać, że to Rosja hoduje na przykład w Polsce antysemityzm. To ona go podsyca, nie? Oczywiście jest część Polaków, które tam mamy swoje za uszami, ale, że tak powiem, inspiracja idzie z Moskwy, żeby podburzać tu Polaków przeciwko Żydom. No to w jaki sposób Putin ma pomóc Izraelowi w deeskalacji czy zmniejszeniu antysemityzmu, jeśli on produkuje w Polsce antysemityzm przez swoje te partyjki, no?
A jeszcze jedną rzecz, to co mówiliśmy, że Rosja właśnie tak nastawia jedną część społeczeństwa przeciwko drugiego, jeszcze jedną rzecz, które komuniści robią, to jest mieszanie w pojęciach. I to właśnie bardzo widoczne jest na tym temacie, kto jest Żydem, kto nie, czy ten antyizraelizm, antyzionizm, antysemityzm, to jest wszystko tak pomieszane, że raz to tak, raz szak, nie?
Czyli tak zwany relatywizm.
Tak, można to określić, bo chodzi mi o to, że na przykład jak rabini walczą przeciwko antycjonizmie, nie, czyli niesławienia
antycjonizmie,
niesławienia Izraela w obecnej formie, nie, no to przecież oni sami w Izraelu to robią. Oni sami przecież mówią, że te wojsko i to państwo to nie jest Izrael i tak dalej, nie? Ale z drugiej strony mogą na zewnątrz komentować w innych sprawach i nie będą postrzegani jako antycjonizmie, więc to wszystko jest tak pomieszane i to jest specjalnie pomieszane, żeby właśnie powstało to drugie dążenie do zakłócenia i teraz nikt nie wie, te terminy są tak pomieszane, że dla antysjonizm dla jednego jest to, a dla drugiego jest coś innego i jest wielka kłótnia.
Tak, komuniści globaliści cały czas pracują nad tym, żeby wszystko się stało względne, nawet prawda.
Tak.
Względne i niezrozumiałe, nie? Że my staramy się tutaj w redakcji Idź Pod Prąd jakoś porządkować, czy strony konfliktu, czy o co komu chodzi i tak dalej, żeby no, pokazywać, no i niech sobie tam widz wyciągnie wniosek, a strona ta rosyjska, komunistyczna czy globalistyczna, to tak wszystko zagmatwa, że w rzeczywistości człowiek później co będę się polityką zajmował? Nic nie wiadomo. To za skomplikowane, za trudne. Wszyscy są źli, nie? Bo to jest też jeden z celów propagandy tej globalistyczno-komunistycznej, żeby w ogóle zniechęcić uczciwych ludzi do polityki, bo że wszyscy politycy są źli, cała polityka jest zła, no to uczciwi ludzie niech się nie zajmują polityką. No to co się stanie? To wtedy nieuczciwi ludzie będą się zajmować polityką. I jak myślicie, czy ona będzie wtedy lepsza, czy gorsza?
Wiem, sami oczyszczą się.
To taki Strzembosz gadał takie głupoty, że się sędziowie sami oczyszczą komunistyczni. No, do dzisiaj mamy tego skutki.
No dobrze, kolejne pytanie. Edek z Fabryki Kredek. Czy ktoś z Polski będzie na tych uroczystościach? Tak? Pan Czaputowicz ma być, tak?
No coś tam było, że ma być jakiś przedstawiciel. Czy to Czaputowicz, to jeszcze nie wiem, czy to już...
Była taka informacja. Była. Wczoraj się taka pojawiła ze strony kancelarii prezydenta. No, może się to oczywiście zmienić,
już
ale taka wiadomość
już zapowiadam chryje.
No akurat to nie jest największy tuz intelektu i tak dalej. No zobaczymy, no będziemy... Trzeba się modlić, żeby mu dobrze poszło, bo to jest ważne, żeby tam wybrzmiał jasno polski głos. Myślę, że warto, żeby szczególnie, tak jak powiedziałem, o 13 przedstawiciel Yad Vashem dał, można powiedzieć, oddał sprawiedliwość prawdzie, że to Polacy, tu mamy film też w wersji angielskiej już dzisiaj na naszym kanale, Sprawiedliwi wśród narodów świata, historia jednej rodziny Jaroszów, bardzo, no, moim zdaniem poruszający dokument, że to żyjąca osoba. 96, może już 7 trzeba powiedzieć, lat ma pani Krasnodębska i no, można posłuchać, jak ona wspomina te czasy, kiedy Polacy i Żydzi, bo ona te czasy jeszcze pamięta ze swojego dzieciństwa, zgodnie mieszkali tu w Piaskach, kto próbował to zniszczyć, jak to się później w czasie wojny toczyło. Także wysyłajcie swoim znajomym, szczególnie z kręgów tych anglojęzycznych, bo tam już właśnie mamy wersję angielską, także myślę, że ten głos padnie, że to Polacy są najliczniej reprezentowanym narodem wśród tych, którzy ratowali Żydów. Tylko w Polsce za to groziła praktycznie bez sądu kara śmierci, wyrok na miejscu. To wiele, wiele rodzin także z dziećmi zapłaciło ogromną cenę. Tu rodzina Ulmów to jest taka najbardziej, no, że tak powiem, znana ta historia, że z małymi niekiedy niemowlętami rozstrzeliwane były przez Niemców na miejscu za pomoc Żydom. No i bardzo pięknie było, szczególnie jeśli Donald Trump chce głosów Polonii amerykańskiej, że kiedy zabraknie tam prezydenta Polski, żeby to Mike Pence powiedział o bohaterstwie Polaków w ratowaniu Żydów.
No jest obawa od Tadeusza Marszałka. Może i lepiej, że Duda nie pojedzie, bo jak Morawiecki w Monachium szczeliłby takiego babola, że wszystkim w pięty poszło.
Może tak być.
Dlatego jest się o to modlić też, jeśli chodzi o pana Czaputowicza.
No ciekawe, że tamta no, karygodna rzecz Morawieckiego nigdy nie została rozliczona przez Polaków. Dziennikarze nie pytają o to. Przecież on powinien przeprosić, a zobaczcie, że został znowu premierem i tak dalej. Także no, to jest coś takiego niewiarygodnego, że ten wielki naród polski, no dzisiaj pluje mu się w twarz, a on mówi, że to tylko padało. Nie?
Lublin. Czyli Duda pokazał, że jest niemotem i nawet jednego zdania na kartce nie potrafi napisać. Z drugiej strony na konferencji będzie przedstawiciel Niemiec, drugiego nie będą potrzebowali i Dudę pogonili. To jest może odpowiedź, dlaczego nie jest rozliczony z tej wypowiedzi pan Morawiecki,
że no dalej jest użyteczny. Przypominam, że kiedy były obchody napaści Niemiec na Polskę, no to nie fetowany był przez Morawieckiego wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, tylko pani Angela Merkel, kanclerz Niemiec, która spiskuje z Putinem, która jest przyjaciółką Putina, która mu wozi piwko, która teraz, zdaje się, w najbliższych dniach ma odwiedzić swojego kamrata ze Stasi, także, znaczy z czasów Stasi, no bo ten był, że tak powiem, nadzorcą Stasi, a ona ma związki ze Stasi, także to Morawiecki tę kobietę ze straszną przeszłością i z bardzo niepochlebną działalnością, także antypolską, on ją hołdował w ten sposób, że przywiózł ją swoim samochodem na obchody te rocznicowe. Koło niego tam stała i wszystko tego. Przemówienie tego Steinmeiera było tłumaczone pięknie i tam wielkie oklaski, fety i tak dalej. A kiedy wyszedł wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, tłumacz zaczął dukać, jakby, wiecie, go gdzieś wzięli w ostatniej chwili, potem go wyrzucili, dali nowego, w ogóle nie było na tym prompter, znaczy nie, tym ekranie wielkim nie było, a Niemca było, także widać, że to nie są przypadki i myślę, to, że będzie niemiecki głos, a nie będzie polskiego, to administracja polska jest naprawdę współodpowiedzialna z tego. Niech pokażą pismo. Jeśli rzeczywiście chcieli, to niech pokażą pismo. Strona izraelska mówi, że Polacy nie wystąpili z prośbą. Mamy oficjalną odpowiedź z Instytutu Yad Vashem, że strona polska nie wystąpiła o to, by Duda mógł wygłosić przemówienie. No niech Duda pokaże papiery, jeśli ma.
No my zwrócimy się z pytaniem jeszcze do kancelarii z taką prośbą. Zobaczymy, czy będzie odpowiedź. Krzysztof Milords. Nie zgadzam się z panem Barburem. Niestety to celowe działanie, żeby zdyskredytować Polskę.
No mówię, no nie mamy na to dowodów, ale silne podejrzenia są. Tak jeszcze mówię, ten taki bardzo brzydki gest w stosunku do Żydów, że tak jak Lech Kaczyński brał udział w tym święcie chanukowym, ten ostentacyjnie nie wziął udziału, chociaż twierdzi, że realizuje tu testament Lecha Kaczyńskiego. No to tam widać, jak realizuje. Myślę, że to jest podlizywanie się do tych nastrojów 447.
No to na koniec zostawiłem takie pozytywne komentarze. Znaczy wszystkie są pozytywne, ale takie przyjemne. O, tak. Henry Leski. Nasze środowisko dzięki Idź Pod Prąd wie, co w trawie piszczy. Żal mi Polaków słuchających TV głównego ścieku. Nam też żal. Zapraszamy do słuchania Idź Pod Prąd.
To znaczy, no my, choć, że tak powiem, nie jesteśmy agendą rządową, nie jesteśmy finansowani z pieniędzy podatnika, tylko nasi widzowie utrzymują naszą telewizję, to nadajemy za darmo. No każdy może sobie to słuchać,
abonamentu
ile chce.
Tego radio telewizyjnego nie trzeba płacić?
Abonamentu. No nie.
To nie wiedziałem.
Jakoś. Ani na radio, które rozpocząłeś już nadawanie cykliczne od praktycznie początku roku, też nie trzeba abonamentu, nie?
Super. Także
no taką mamy misję, że wszelkie tutaj próby, bo były takie prawicowe, to w WP, że była taka no, taki sposób, że jeden z panów chciał sobie tam sprywatyzować ten przekaz i mieć z tego no, jakieś tam osobiste pieniądze i chciał sprzedawać ten abonament. Ja mówię, co za głupota. Przecież my powinniśmy być nastawieni misyjnie, jako UPR, i trzeba za darmo to rozdawać. Kto chce wpłacać, niech wpłaca, ale żeby przekaz szedł jak za darmo, jak najszerzej, a nie żadne tam abonamenty. Nie? I to oczywiście padło, to dziadostwo. A telewizja Idź Pod Prąd się rozwija. Także finansowo dostajemy ogromne wsparcie, które przekracza nasze wyobrażenie. Tu Michał Fałek ostatnio pokazywał bilans za wrzesień. No to kolejny
grudzień.
Przepraszam, grudzień, tak. Kolejny rekord. Cały rok utrzymaliśmy taką dynamikę, żeby każdego miesiąca ponad 1000 osób nas wspierało. Raz było tam gdzieś chyba jakiś wakacyjny miesiąc, 1025, ale w grudniu z kolei był rekord 1160, 59 jakoś tak.
Prawie 1200. Chyba.
Blisko do 1200 było, także my mamy taką nadzieję, że są w Polsce ludzie, i to rzeczywiście nie pomyliliśmy się, zawsze liczyliśmy, że do takich ludzi dotrzemy, którzy chcą prawdy i rozumieją jej wagę w społeczeństwie. Bardzo dziękuję.
To teraz jeszcze od was, drodzy widzowie, oprócz tego wsparcia, o którym powiedziałeś, wsparcie w komentarzach. Radosław Lipecki, pastor rozładował w temacie Dmowskiego. Racja.
No tak, no trzeba zrozumieć, że przedstawiciele innych narodów, chociaż ja Eli Barbura traktuję też jako Polaka, no ale ma perspektywę izraelską. On pewnie będąc w Polsce często doświadczał jakichś tam takich przytyków antysemickich, stąd dużo, można powiedzieć, ostrzej reaguje na tę postać. Z perspektywy polskiej trzeba zawsze oddawać sprawiedliwość zarówno Piłsudskiemu, jak i Dmowskiemu i wielu innym bohaterom tamtych czasów, stąd no to myślę, ten dwugłos, to sprostowanie, czy pokazanie polskiej narracji, umieszczenie działalności Dmowskiego w kontekście historycznym, no to trzeba było zrobić, no to zrobiłem, no.
Pięknie. I ostatni komentarz w dniu dzisiejszym. Łukasz Dobrowolski. Super wywiad. Dziękuję za niego, panie Barbur. Przekażemy podziękowania panu redaktorowi. Ja jeszcze myślę, że mamy, skoro jesteśmy w temacie naszych widzów, warto wspomnieć o tym, co do nas wysyłacie.
Tak, tu mamy piękne kartki i prezenty. To ze Szwecji. Ala, Mirek i Sandra. Szczególnie dziękujemy za serduszko piękne. Sandrze, tu też możecie zobaczyć
choineczkę.
bardzo fajną choinkę. Tu dostałem też super, naprawdę bardzo piękny. Dziękuję Sławkowi z Wielkiej Brytanii, który osiedlił się na wyspie Wight. I tu kalendarz z widokami, oczywiście też życzenia. Taka ciekawostka wam pokażę. Zobaczcie, tam nawet takie coś podobne do palmy rośnie. Rzeczywiście w Cornwallii też jest podobno bardzo taki ciepły klimacik, prawie śródziemnomorski, stąd i pewnie to na wyspie Wight też te ciepłe powietrze z południowego Atlantyku dociera. Także jeszcze raz, Sławek, dziękuję za piękną kartkę życzenia i pamięć o nas.
Pięknie dziękujemy. Ja jeszcze raz przypomnę, bo warto, że jest już anglojęzyczna wersja filmu Idź pod prąd TV, Sprawiedliwi wśród narodów świata, historia rodziny Jaroszów. Podawajcie dalej tę informację do anglojęzycznych znajomych. Polecamy i zachęcamy właśnie do rozsyłania. Jeszcze przypomnę o najbliższych projekcjach filmu Genesis, bo to już wkrótce. Genesis Raj Utracony z polskim lektorem odbędzie się w Kielcach w sobotę 11 stycznia o godzinie 16 w sali HWE Uczniowie Jezusa przy ulicy Piotrkowskiej 29 w Kielcach, przy współpracy oczywiście Grupy Biblijnej Kielce. To jest to możliwe.
I osobiście redaktora Szczukiewicza.
Jest, zapraszam serdecznie. Będę na miejscu. A w klubie Idź pod prąd Trójmiasto ten sam termin, 11 stycznia, maraton filmowy, projekcja filmów Luther, Liz Massandra, Genesis Raju Utracony 2D, Morski Instytut Rybacki, sala imienia profesora Siedleckiego, ulica Hugo Kołłątaja 1 w Gdyni. Rozpoczęcie maratonu o godzinie 12. To chyba pierwszy taki maraton organizowany przez nasze kluby.
Trójmiasto przoduje w tego typu eventach. No, zobaczymy. Bardzo jestem ciekaw relacji. W poniedziałek mam nadzieję, że będziemy mogli wam pokazać i zdjęcia, i też jakąś relację naszych klubowiczów. Przypomnę też, że Tarnów spotyka się w tę samą sobotę o 18.
Włóczyki, restauracja. Włóczyki, ulica Wielkie Schody w Tarnowie. Serdecznie zapraszamy. Wstęp oczywiście wolny. Ja jeszcze przypomnę, co się wydarzy w niedzielę. Klub Łódź, bo to wszystko w ten weekend już szybciutko się zbliża. Organizuje pokaz filmów List z Massandra i W imię Konfucjusza 12 stycznia, godzina 17, kino Przytulne, ulica Traugutta 18.
Tu obudziła się telewizja publiczna, pisowska, i o 23.45 chyba 5, 2 czy 3 dni temu zrobiła wreszcie projekcję tego filmu. Ale oprócz obejrzenia samego filmu będziecie mogli spotkać się z ludźmi podobnie myślącymi. To jest ważna gratka, także zapraszamy w niedzielę do Łodzi naszych widzów i sympatyków.
A my już będziemy się żegnać. To był program telewizji Idź pod prąd Dogrywka. Zapraszam serdecznie na jutrzejszy program. Ja już dziękuję. Michał Szczukiewicz, pastor Paweł Chojecki,
dziękuję.
I Iwan Belostenko.
Dziękuję.
Do zobaczenia.
Szeregu nie wyłamał się, bojesz też niczym. Nie próbuj nigdy mówić nie, nie próbuj nigdy szukać przyczyn. Jednostka wszakże zerem jest, ty również jesteś niczym. Nie po to urodziłeś się, by z góry patrzeć na buszary. Jesteś niewielkim elementem, numerem warte zapisami. Idź pod prąd, idź pod prąd, idź pod prąd, idź pod prąd. Zawsze chłopcom bieg oczy. głową okryj swoją twarz, bo wyżej niego nie podskoczysz. Nie próbuj głową walić mój, bo tylko włosy swe odprawisz. Jak balon czaszka pęknie trwa i ślad po tobie zostanie. Nie po to urodziłeś się, by z góry patrzeć na te obszary. Jesteś niewielkim elementem, z numerem w aktach zapisany. Idź pod prąd, prąd.